Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnej katechezie na temat chrztu chcemy przejść już do konkretnych obrzędów, które tworzą odnowioną po soborze liturgicznym liturgię chrztu świętego dzieci. Właściwie może nie powinno się tutaj mówić o odnowionej liturgii, bo jak mówiliśmy wcześniej, te obrzędy, które powstały po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, są praktycznie całkowicie nowymi obrzędami, które dostosowane są do rzeczywistej, do realnej sytuacji małych dzieci. Mówiliśmy wcześniej o wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym do Nowej Księgi, które to bardzo mocno akcentowało rolę rodziców w liturgii chrztu dzieci, a także w sposób bardzo ogólny omawiało poszczególne obrzędy. Obrzędy liturgii chrztu dzieci rozpoczynają się od obrzędów wstępnych, podobnie jak wszystkie inne celebracje liturgiczne. I pierwszym elementem obrzędów wstępnych, które powinny odbywać się w drzwiach kościoła, jest pozdrowienie i powitanie rodziców chrzestnych oraz wszystkich przybyłych na uroczystość chrztu dziecka. I zaraz po tym obrzędzie powitania następuje pytanie o imię dziecka. W księdze liturgicznej ten obrzęd nazywa się wyborem i nadaniem imienia dziecku. Właśnie w obrzędach przyjęcia dziecka zaraz po pozdrowieniu i powitaniu wszystkich zgromadzonych kapłan pyta rodziców o imię dziecka. Jest to bardzo ważne pytanie. Podejmując decyzję o wyborze imienia dla dziecka, trzeba dobrze się zastanowić, aby dokonać właściwego wyboru. U ludzi starożytnych imię nie było jakimś określeniem konwencjonalnym, lecz oznaczało rolę, jaką dany byt odgrywał we wszechświecie. Przy narodzeniu się dziecka jedną z pierwszych czynności było i jest nadanie mu imienia. Wybór imienia powinien być dojrzały i przemyślany, oczywiście dojrzały i przemyślany przez rodziców. Jako chrześcijanie szukamy, czy winniśmy szukać osobowych wzorów pośród świętych. To święci uczą nas miłości i nadziei oraz całkowitego zawierzenia Chrystusowi. Oni przeszli przez życie i nie zmarnowali swojego życia. Od nich możemy się uczyć tego, co prawdziwe, co nieprzemijające. Społeczność świętych, można powiedzieć, to najpiękniejsze kwiaty w Bożym ogrodzie. Ich piękno nigdy nie przeminie, ono trwa na wieki. Wybrany święty staje się dla chrzczonego dziecka nie tylko wzorem, ale także potężnym orędownikiem u Boga. Staje się najbliższym przyjacielem chrzczonego dziecka. Staje się jego opiekunem, niebiańskim opiekunem. Imię wyraża na ogół przeznaczenie człowieka oraz nadzieje wiązane z nim na przyszłość. W imieniu człowieka kryją się także jego społeczne możliwości. Imię wyznacza człowiekowi określone zadania do wypełnienia. Nadając dziecku imię, wyznaczamy mu drogę jego życiowego powołania i misji. Początkiem tej drogi jest przyjmowany sakrament chrztu. Bóg, powołując człowieka do wypełnienia jakiejś misji, zmienia jego imię. Mamy wiele przypadków w Piśmie Świętym, kiedy właśnie Bóg, zmieniając człowiekowi jego życiową misję, zmienił mu imię. Tak było na przykład u Abrama, który po zawarciu przymierza z Bogiem stał się Abrahamem. Podobnie było w przypadku Szymona, który wyznając wiarę w Jezusa jako Mesjasza, stał się Piotrem, czyli opoką, skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół. Przez sakrament chrztu imię dziecka zostaje wpisane do Księgi Życia i imię Boże zostaje wyryte w jego sercu. Nadając dziecku imię, wyznaczamy mu drogę jego życiowego powołania i misji. Początkiem tej drogi jest przyjmowany sakrament chrztu. W tym kontekście warto postawić bardzo ważne pytania. Czym jako rodzice kierujemy się, dokonując takiego, a nie innego wyboru imienia dla dziecka? Czy jest to panująca moda? A może wybieramy imię aktualnie znanej gwiazdy sportu, estrady, bądź bohatera emitowanego w telewizji popularnego serialu? Warto zastanowić się i pomyśleć, czy wybierając dziecku jakieś imię, powiedziałbym, dziwaczne, niezwiązane z naszą tradycją, z naszą kulturą, a przede wszystkim z chrześcijaństwem, czy nie wyrządzamy dziecku krzywdy, bo przecież gwiazdy sportu, estrady, a zwłaszcza seriali telewizyjnych przemijają i po wielu latach nikt o nich nie pamięta, a niestety imię dane dziecku pozostaje. Tak jak mówiłem wcześniej, w tych nowych obrzędach chrzcielnych, dostosowanych do sytuacji dziecka, bardzo ważną rolę odgrywają rodzice i chrzestni. I dlatego katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że chrzest jest dokonywany w wierze Kościoła wyznawanej przez rodziców i chrzestnych. I tutaj też mamy argument właśnie, że powinno się chrzcić małe dzieci, choć one jeszcze same nie podejmują decyzji. Tę decyzję podejmują przede wszystkim rodzice, włączają się chrzestni, włącza się cały Kościół. To właśnie w ich wierze dziecko zostaje ochrzczone. I z tym związane jest drugie pytanie, które kieruje kapłan do rodziców dziecka. Ono, to pytanie dotyczy najistotniejszej kwestii. Kapłan pyta rodziców, w jakim celu przynieśli do Kościoła swoje dziecko i o co proszą dla dziecka Kościół Boży. Rodzice odpowiadają, że proszą o chrzest. Księga przewiduje także inne odpowiedzi. Rodzice mogą też odpowiedzieć, że proszą o wiarę lub o łaskę Chrystusa, lub o przyjęcie do Kościoła, bądź też o życie wieczne. Ten prosty dialog ma znaczenie zasadnicze, ponieważ wpisuje się w zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Chrzest stanowi bramę zbawienia, którą chrzczone dziecko przekracza dzięki posłudze Kościoła. Odpowiedź rodziców jest świadectwem ich wiary w zbawczą skuteczność sakramentu chrztu. Tutaj także widzimy i bardzo mocno doświadczamy tego, że chrzest jest sakramentem Bożego miłosierdzia. Rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, muszą zdawać sobie sprawę, że decydującym czynnikiem w tym momencie jest ich osobista wiara. To właśnie oni reprezentują i przedstawiają nie tylko swoją wiarę, swoją własną wiarę, ale wiarę całego Kościoła. Stąd bardzo ważne jest kolejne pytanie skierowane do kapłana, najpierw do rodziców, a potem do chrzestnych. Kapłan pyta: drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nas uczył Jezus Chrystus. I stawia pytanie, czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice zgodnie odpowiadają, że są tego świadomi. W kontekście powierzchownego traktowania chrztu dziecka warto nieco dłużej zastanowić się nad znaczeniem tych słów, a szczególnie nad słowami przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze. W starożytności chrześcijańskiej sakrament chrztu był udzielany przede wszystkim osobom dorosłym. Przed przyjęciem tego sakramentu musieli oni przejść długi proces przygotowania, który niekiedy trwał nawet 3 lata. W tym czasie kandydaci do chrztu, tak zwani katechumeni, poznawali główne prawdy wiary oraz uczyli się modlitwy i zasad chrześcijańskiego życia, którego fundamentem były Boże przykazania i Ewangelia. Warunkiem dopuszczającym do chrztu była żywa i dojrzała wiara kandydatów, która musiała być widoczna w ich codziennym życiu, w ich postępowaniu. Sakrament chrztu w naturalny sposób domagał się wiary. Ona w naturalny sposób otwierała drzwi do przyjęcia pierwszego sakramentu, a potem kolejnych sakramentów, bierzmowania i Eucharystii. Obecnie rodzice przynoszą do Kościoła dziecko i proszą o udzielenie mu sakramentu chrztu. Ponieważ jest to wielki dar i bezcenny skarb, kapłan w imieniu Chrystusa i Kościoła pyta rodziców, czy są świadomi obowiązku, który odtąd na nich spocznie. Czy są gotowi wychować własne dziecko w wierze Kościoła? Czy będą je wychowywać według Bożych przykazań i zasad Ewangelii? W tym momencie trzeba postawić jeszcze jedno pytanie o motywację chrztu. Czyli dlaczego decydujemy się na chrzest dziecka? Czy tylko dlatego, że taka jest tradycja, że tak wypada, że nadarza się okazja do rodzinnego świętowania? Niekiedy można odnieść wrażenie, że dla wielu ludzi sakrament chrztu stanowi element religijnego folkloru. Przy takim myśleniu nikt nie zastanawia się, czym tak naprawdę jest ten sakrament i co się w nim i przez niego dokonuje. Ważna staje się wtedy zewnętrzna oprawa, czyli kamera, zdjęcia, strój, oczywiście przyjęcie, goście, prezenty. I zwykle tak bywa, że po takim chrzcie następne spotkanie z Kościołem ma miejsce dopiero podczas pierwszej Komunii Świętej. Jak w tym kontekście wypada odpowiedź rodziców, że są gotowi, że przyrzekają, że wychowają swoje dzieci w wierze i miłości, że nauczą ich podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary. Rodzice, współpracując z łaską Bożą, przekazują dziecku dar życia. Jest ono owocem ich małżeńskiej miłości i dlatego jako kochający rodzice chcą dzielić się z dzieckiem tym, co mają najcenniejszego. Przynosząc je do Kościoła i prosząc o chrzest, dają mu dar najcenniejszy. Wiara rodziców sprawia, że ich dziecko staje się dzieckiem Bożym. Ich wiara otwiera dla niego bramy życia wiecznego. Dzięki wierze rodziców dziecko, zanurzając się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zostanie oczyszczone ze zmazy grzechu pierworodnego. Otrzyma także dar Ducha Świętego, który uzdolni je do nazywania Boga Ojcem. Rodzicom dziecka towarzyszą rodzice chrzestni. Również oni zobowiązują się do pomocy w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Ich obecność w życiu ochrzczonego dziecka nie może się ograniczyć tylko do urodzin, imienin czy innych uroczystości, z którymi często wiążą się upominki i prezenty. Rodzice chrzestni powinni towarzyszyć dziecku w jego życiowej drodze jako wzorce silnej wiary i dlatego Kościół stawia tak wielkie wymagania co do wyboru rodziców chrzestnych. Dając świadectwo własnej wiary, również oni przekazują dziecku najwspanialszy dar i w ten sposób najlepiej spełniają zadania rodziców chrzestnych. Myślę, że w tym kontekście jest zrozumiałe, że Kościół nie może zaakceptować, by rodzicami chrzestnymi były osoby niewierzące czy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, czyli generalnie osoby, które nie żyją wiarą na co dzień, nie przestrzegają Bożych przykazań. I w kontekście tego krótkiego obrzędu, tego pytania, które kapłan stawia rodzicom i ich zobowiązania, właściwie można powiedzieć, że ta twierdząca odpowiedź rodziców, że rzeczywiście wychowają swoje dziecko w wierze Kościoła, staje się przyrzeczeniem. Przyrzeczeniem wobec Boga, przyrzeczeniem, z którego kiedyś będą rozliczeni. I właśnie pytamy o sens tego pytania, gdy rodzice po prostu nie wierzą w Pana Boga, nie praktykują, nie przestrzegają przykazań. Mamy takie przypadki, że są rodzice, którzy żyją w stanie grzechu, choć mogą tę sytuację w jakiś sposób uregulować. Chodzi tutaj o małżeństwa niesakramentalne, gdzie nie ma żadnych przeszkód zewnętrznych, a mimo wszystko nie chcą wziąć ślubu kościelnego, pojawiają się kolejne dzieci. No i wtedy ksiądz ma uzasadnione wątpliwości, czy to chrzczone dziecko będzie wychowane w wierze, czy będzie miało właściwy przykład. No i pytanie do tych rodziców, bo przecież ich twierdząca odpowiedź, że wychowają dziecko w wierze Kościoła, nauczą ich życia według przykazań, jest po prostu złudna, żeby nie powiedzieć, jest kłamstwem. Ostatnim elementem obrzędów wstępnych jest naznaczenie dziecka znakiem krzyża. Obrzędy wstępne liturgii chrzcielnej kończą słowa wypowiedziane przez kapłana. Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża. Następnie kapłan, a po nim rodzice i chrzestni, kreślą znak krzyża na czole każdego dziecka. Jest to bardzo ważny moment liturgii chrzcielnej i jeszcze ważniejszy znak, który jest czyniony na głowie dziecka. Znak krzyża w liturgii chrzcielnej oznacza bowiem przynależność do Chrystusa oraz do wspólnoty Kościoła. Czyniąc ten znak, z radością obwieszcza się wszystkim, że chrzczone dzieci na stałe zjednoczą się z Chrystusem i Kościołem. Możemy powiedzieć, że ten znak krzyża czyniony w obrzędach wstępnych przez kapłana, rodziców i chrzestnych zapowiada to, co dokona się w geście sakramentalnym, czyli w tym momencie, kiedy dziecko będzie miało polane głowę wodą i zostanie wypowiedziana formuła sakramentalna: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To właśnie jest ten moment, kiedy rzeczywiście dziecko zostaje zanurzone w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To w tym momencie dziecko doświadcza dobrodziejstwa krzyża, czyli doświadcza dobrodziejstwa, zbawczej męki Jezusa Chrystusa, doświadcza Jego miłosierdzia, doświadcza tego, że zostaje odkupione, że zostaje zbawione, że zostanie oczyszczone z grzechu pierworodnego. I trzeba tutaj pamiętać, że chrzest nie jest sakramentem, który dokonuje się jako obrzęd liturgiczny raz w życiu i na tym koniec. Można powiedzieć, że chrzest jest wydarzeniem, które trwa, które jest obecne przez całe życie człowieka. W katechizmie, jeszcze w tym dawnym katechizmie, który stanowił formę przygotowania do pierwszej komunii świętej, było takie proste stwierdzenie. Ilekroć czynimy znak krzyża, odnawiamy nasz chrzest, czyli odnawiamy wydarzenie chrzcielne. Można powiedzieć, że czyniąc znak krzyża, my nie tylko przypominamy, że jesteśmy chrześcijanami, ale przypominamy w sensie aktualizujemy, w sensie uobecniamy to, co dokonało się w czasie naszego chrztu, a więc, że staliśmy się dziećmi Bożymi, że zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem, że zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, że zostaliśmy włączeni do Kościoła, staliśmy się dziećmi Bożymi. Także ten pierwszy znak krzyża uczyniony na głowie dziecka w czasie liturgii, bo być może, że znak krzyża rodzice na dziecku czynili wcześniej, jeszcze przed chrztem i jest to bardzo ważny znak i piękny zwyczaj, ale tu w kontekście liturgii ten znak nabiera szczególnego znaczenia, bo nabiera znaczenia sakramentalnego. Sformułowanie czynić znak krzyża w starożytnym kościele było wyrażeniem służącym do określenia chrztu. Właśnie bardzo często kościół starożytny nie używał terminu chrzest, ale używał terminu czynić znak krzyża. Bo właśnie to rozbudowane pojęcie czynić znak krzyża oznaczało istotę sakramentu chrztu, oznaczało to, co w chrzcie rzeczywiście się dokonuje. Człowiek zostaje zanurzony w krzyżu Jezusa Chrystusa, doświadcza tych wszystkich łask, które z chrztu wypływają. Rzeczywiście w sakramencie chrztu człowiek zostaje, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, za świętym Pawłem, zostaje zanurzony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czyli razem z Nim umiera dla grzechu, w tym wypadku grzechu pierworodnego, i powstaje do nowego życia, staje się dzieckiem Bożym. I zobaczmy, że również to wydarzenie potem trwa przez całe życie. Można powiedzieć, że ono się odnawia, ilekroć czynimy rachunek sumienia, akt pokutny, a w sposób szczególny to wydarzenie uobecnia się w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy wyznajemy swoje grzechy i Bóg nam je odpuszcza. Bardzo często sakrament pokuty i pojednania nazywany jest drugim czy kolejnym chrztem, bo rzeczywiście to, co dokonuje się w chrzcie, czyli to oczyszczenie z grzechów, dokonuje się także w sakramencie pokuty i pojednania. A zatem w sakramencie chrztu człowiek razem z Chrystusem umiera dla grzechu i powstaje do nowego życia. Poprzez uczynienie znaku krzyża człowiek nawiązuje do wydarzenia chrztu, a właściwie do tej rzeczywistości, która stała się wtedy jego udziałem. Chrzest, jak powiedzieliśmy wcześniej, oczyszcza z grzechu, wyzwala z niewoli zła, napełnia Duchem Świętym i rodzi do nowego życia. Czyniąc znak krzyża, czy to w kościele, czy na ulicy, czy w domu, to zawsze przywołujemy tę tajemnicę chrztu, która ciągle się odnawia i ciągle staje się aktualna. Więc wydarzenie chrzcielne jest wydarzeniem, które trwa przez całe nasze ziemskie życie. Znak krzyża przypomina nam także, że źródłem naszego zbawienia jest śmierć Chrystusa na krzyżu. I tu znów widzimy wielki dar miłosierdzia Boga względem każdego z nas. W krzyżu Chrystusa człowiek ochrzczony odnajduje prawdziwe życie, to Boże życie. W tym znaku wyraża się także Boża miłość i troska o człowieka. Bóg tak umiłował świat, że posłał na świat swojego Syna nie po to, żeby potępiać, niszczyć, ale po to, żeby zbawiać. A Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, czyli do oddania swojego życia za wszystkich swoich uczniów, za wszystkich ludzi. I w sakramencie chrztu to w sposób szczególny się uobecnia, to jest obecne. I właśnie w tym kontekście należy podkreślić, że na krzyżu Bóg w Jezusie Chrystusie przedstawił człowiekowi samego siebie. przedstawił nieskończone granice swojej miłości. Miłości, która nie zna granic. Miłości, która jest bezwarunkowa, która jest bezinteresowna. A zatem czyniąc znak krzyża, chrześcijanin wyznaje, że jest uczniem Jezusa, że przynależy do Jezusa, że Jezus wziął go, czy wziął nas w swoje posiadanie. Jesteśmy własnością Jezusa, do Niego przynależymy. Dalej, czyniąc znak krzyża, wyznajemy również, że Jezus jest Panem naszego życia, że wierzymy w Jego bliskość i obecność w naszym codziennym życiu. I znacząc krzyżem chrzczone dziecko, dajemy mu potężną pomoc i obronę. Rodzice i chrzestni w tym momencie i w tym kontekście przyjmują na siebie obowiązek nauczenia i rozumienia swojego dziecka znaku krzyża. A więc rodzice stają się odpowiedzialni za to, aby nauczyć swoje dziecko czynić znak krzyża oraz by dziecko zrozumiało, czym jest znak krzyża, czym jest krzyż Chrystusowy, jakie łaski otrzymało dziecko właśnie poprzez krzyż Chrystusa i co się dokonuje w tym momencie, kiedy my czynimy znak krzyża, rozpoczynając dzień, na początku modlitwy, każdej modlitwy, porannej, wieczornej, przed posiłkami, przechodząc obok kościoła, prawda, to za każdym razem znaczenie znaku krzyża czynionego przez nas jest dokładnie takie samo i nawiązuje właśnie do wydarzenia chrzcielnego.